Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Od środy obowiązuje nowa procedura karna.
Podczas procesu na wzór amerykański wymiana zdań będzie miała miejsce między prokuratorem a oskarżonym. Sędzia oceni jedynie argumenty stron.
Reforma od początku budziła kontrowersje i zastrzeżenia prawników. Wskazywali m.in. brak przygotowania do nowej organizacji pracy prokuratorów. Prokurator Generalny i Krajowa Rada Prokuratury domagali się przesunięcia terminu wejścia w życie nowelizacji.
Przeciwko reformie było także Prawo i Sprawiedliwość. Poseł i mecenas Bartosz Kownacki wskazał na szereg zapisów, które są korzystne dla bogatych przestępców,
którzy dysponowali odpowiednią gotówką, odpowiednimi pieniędzmi i w związku z tym byli w stanie się wybronić. Czyli dzisiaj w obecnej procedurze karnej byliby skazywani, w wyniku wprowadzenia nowej procedury będą chodzili na wolności. Jest to szczególne zagrożenie przy dużych procesach, przy zorganizowanych grupach przestępczych, przy przestępstwach gospodarczych, gdzie liczą się pieniądze. Prokuratura takimi pieniędzmi jako instytucja państwowa nie dysponuje. Wprowadzając nowy proces karny, wprowadzono opinię prywatną i można sobie wyobrazić taką sytuację jak w sprawie Amber Gord, że z jednej strony będzie stał kiepski biegły wynajęty przez prokuraturę, z drugiej strony sławy polskiej ekonomii, które będą broniły Marcina P. i w wyniku złożonych opinii prywatnych okaże się, że pan Marcin P. w ogóle nie popełnił żadnego przestępstwa.
Częstsze ma być orzekanie grzywien i kar ograniczenia wolności, zaś rzadsze więzienia w zawieszeniu.
Poseł Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości, zwraca uwagę, że nowemu kodeksowi miała towarzyszyć nowa ustawa o prokuraturze. Chodzi tu w szczególności o zmianę organizacji pracy prokuratorów, dodał.
Wiele tysięcy prokuratorów nie prowadzi żadnej sprawy. Oni tylko nadzorują. W efekcie ci prokuratorzy na dole są skrajnie przepracowani, a ci na górze maniano. No niestety Donald Tusk, owszem, dał zielone światło dla nowego kodeksu postępowania karnego, nie dał zielonego światła, zablokował ustawę o prokuraturze. W efekcie dzisiaj sytuacja jest rzeczywiście bardzo niepokojąca. No obawiam się, że to się może skończyć dużym blamażem.
Tymczasem bez konkretów zakończyło się spotkanie ministra sprawiedliwości ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w sprawie przyszłorocznych podwyżek dla pracowników sądów i prokuratur oraz reformy prawa karnego.
Minister sprawiedliwości zapewnił związkowców, że zapozna się z przekazanym przez nich raportem o stanie nieprzygotowania państwa do reformy procedury karnej.
Jest wniosek o dodanie 3 pytań do wrześniowego referendum.
Polacy mieliby wypowiedzieć się na temat wieku emerytalnego, przyszłości lasów i obowiązku szkolnego 6-latków. Pismo z wnioskiem do prezydenta Bronisława Komorowskiego w tej sprawie złożyła kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło.
Jeżeli 6 września jest organizowane referendum i które będzie kosztowało około 100 milionów złotych podatników, to warto, żeby wykorzystać to i zadać jeszcze te 3 dodatkowe pytania, które są bardzo ważne dla Polaków na spotkaniach. Wszyscy mówią, że temat emerytur, dzieci 6-letnich to jest to, co dzisiaj rzeczywiście dla Polaków jest najbardziej istotne. Po to są referenda, po to się powinno pytać obywateli, żeby w sprawach ważnych mogli zabierać głos.
Bronisław Komorowski, odpowiadając na wniosek PiSu i Solidarności, stwierdził, i tu cytat, dopisać to się można do wycieczki szkolnej lub do pamiętnika. Politycy PiSu podkreślają, że prezydent lekceważy miliony Polaków.
Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreśla, że prezydent mógłby zmienić swoje postanowienie o zarządzeniu referendum.
W doktrynie już rozważano tę kwestię, tylko nie w odniesieniu do pytań, a w odniesieniu do terminu. I uznano, że termin już zarządzonego referendum może być zmieniony za zgodą Senatu. Moim zdaniem można również za zgodą Senatu zmienić tę część postanowienia, która zawiera pytania, na przykład dodając nowe jeszcze pytania, i prezydent, gdyby chciał to uczynić, mógłby wystąpić do marszałka Senatu o zgodę na zmianę wydanego już postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.
Konstytucjonalista dodał, że prezydent mógłby też zwrócić się do Senatu o ogłoszenie kolejnego referendum w tym samym czasie.
Ponadto istnieje jeszcze możliwość podjęcia inicjatywy przez Sejm. Na rozszerzenie wrześniowego referendum nie ma jednak zgody rządu PO-PSL.
Na razie Bronisław Komorowski w zarządzonym na 6 dzień września referendum chce pytać o JOW-y, finansowanie partii politycznych z budżetu państwa oraz prawo podatkowe.
Generał dywizji Mirosław Różański objął w środę uroczyście stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Zastąpił generała broni pilota Lecha Majewskiego, który przechodzi na emeryturę. W uroczystości brał udział m.in. prezydent Bronisław Komorowski.
Bronisław Komorowski podziękował też odchodzącemu na emeryturę generałowi broni pilotowi Lechowi Majewskiemu za jego, jak powiedział, trudny okres, jakim było dowodzenie siłami powietrznymi po katastrofie smoleńskiej. Odznaczył go też krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Poseł Antoni Macierewicz, były wiceminister obrony narodowej, liczy na to, że nowy dowódca będzie współpracował z prezydentem Andrzejem Dudą, mimo że to nie on dokonał nominacji.
Jest zupełnie oczywiste, iż zwierzchnik sił zbrojnych, jakim od 6 sierpnia będzie pan prezydent Duda, ma prawo do dobierania sobie takich współpracowników, którzy skutecznie będą realizowali jego strategię i jego taktykę działania sił zbrojnych wynikającą z programu, jaką przedstawił narodowi podczas kampanii wyborczej, którą będzie realizował. Taka próba sforsowania własnego punktu widzenia przez pana prezydenta Komorowskiego jest nie na miejscu. Mimo to trzeba mieć nadzieję, że pan generał porządkuje się decyzją prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych i będzie z nim dobrze współpracował.
Bronisław Komorowski zapowiedział także, że wręczenie awansów generalskich odbędzie się nie 15 sierpnia, ale 1 sierpnia. 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta elekta Andrzeja Dudy.
Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony, powiedział, że prezydent Komorowski zachowuje się tak, jakby nie pogodził się z przegraną.
Wiadomo, że prezydentem od sierpnia będzie pan Andrzej Duda. A więc on będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych i on będzie współpracował z tymi dowódcami i będzie ewentualnie wyznaczał tych generałów na różne stanowiska w sytuacji, kiedy o tym wszystkim rozstrzyga w tej chwili ustępujący prezydent. Więc nie wiem, czy to jest... Znaczy mnie zaskoczył nawet, powiedziałbym tak, generał Koziej, szef BPN-u, który zapowiedział, że w czasie szczytu natowskiego, który ma się odbyć w Warszawie w 2016, prezydent wyda obiad dla uczestników w pałacu.
W środę po raz ostatni odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Obrońcy życia apelują, by wpływać na senatorów, którzy w najbliższym czasie będą zajmować się rządową ustawą o tak zwanym leczeniu niepłodności.
Domagają się, by w konsekwencji politycy odrzucili rządowe propozycje. Obrońcy życia chcą uświadomić polityków, jak wielkim zagrożeniem dla życia i zdrowia jest legalizacja in vitro.
Zachęcają Polaków do włączenia się w akcję poprzez kierowanie do senatorów odpowiednich pism lub poprzez osobiste spotkania.
Antoni Szymański, wiceprezes Polski Federacji Ruchów Obrony Życia, mówi, że potrzebna jest mobilizacja wszystkich środowisk.
Mamy świadomość, że walczymy o rozwiązania prawne i o świadomość społeczną w tej sprawie, która jest z całą pewnością niedostateczna, dlatego że media, szczególnie głównego nurtu, nie przekazują prawdy. Zarówno o ustawie, ciągle nazywa się ją ustawą o leczeniu niepłodności, podczas kiedy wiemy, że metody, które leczą niepłodność, nie są tam przewidywane, na przykład naprotechnologia. A więc z tych powodów zwracamy się do senatorów, ale do opinii publicznej, do wszystkich słuchaczy, żeby byli aktywni w tej sprawie, żeby nie uważali ją za przegraną, żeby oddziaływali na senatorów w takim kierunku.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podkreśla, że projekt zakłada wyłącznie zalegalizowanie procedury in vitro, która nie jest metodą leczenia. Obrońcy życia przypominają opinię Sądu Najwyższego, który wskazał na niekonstytucyjność przepisów.
Za tydzień w Senacie odbędzie się debata i głosowanie nad przyjętym przez Sejm rządowym projektem ustawy. Wiele środowisk, w tym Episkopat Polski, liczy na to, że senatorowie w czasie prac nad ustawą poprawią dokument.
Jeden dzień kampanii wyborczej premier Ewy Kopacz kosztował podatnika 100 tysięcy złotych.
Wszystko dlatego, że w minioną niedzielę premier ruszyła na Pomorze pociągiem, by tam walczyć o głosy, a za nią podążył rządowy samolot. O sprawie pisze jedna z gazet.
Mimo że maszyna leciała z rezerwacją dla pani premier, to Ewa Kopacz z niej nie skorzystała. Koszt przelotu Embraera w dwie strony to nawet 100 tysięcy złotych.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński mówi, że to kolejny dowód na to, w jaki sposób rząd PO-PSL traktuje publiczne pieniądze.
poprzednik pani premier Ewy Kopacz na zaprzysiężenie do Pałacu Prezydenckiego przywiózł swój rząd autobusem, czy tam nawet chodzili na piechotę, mówiąc, że teraz będą robić tanie państwo, po czym ruszył w turnę po Polsce, latając czasami 2 razy w tygodniu do Sopotu w tej nazad, żeby móc sobie z kolegami zagrać w piłkę, ale w ustach mieli pełno frazesów o tanim państwie, o szanowaniu grosza publicznego. No i jego następczyni pani premier Ewa Kopacz niczym mu nie ustępuje w świetle tych informacji.
Warto przypomnieć, że ekipa obecnego rządu szła do wyborów pod hasłem taniego państwa.
Nie będzie dalszych rozmów o pomocy dla Grecji przed niedzielnym referendum w tym kraju w sprawie warunków dalszych pożyczek. To decyzja ministrów finansów państw strefy euro, która zapadła w czasie środowej telekonferencji.
Wcześniej premier Grecji Aleksis Tsipras przesłał kolejne propozycje. Wyraził gotowość do zaakceptowania warunków pomocy finansowej przedstawionych przez Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny, proponując poprawki.
Dr Marcin Halicki, ekonomista, stwierdził, że w tej sytuacji ogłoszenie przez Grecję bankructwa jest nieuchronne.
Grecja poprzez takie negatywne działania dała wyraz temu, że jest państwem niewypłacalnym. Jest to bardzo negatywny sygnał, który automatycznie przyporządkowuje Grecję do krajów trzeciego świata, które nie wywiązują się z zobowiązań. W związku z czym jestem zdania, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewypłacalności Grecji, bo praktycznie ta niewypłacalność już się przytrafiła. W związku z czym zasadne wydaje się stwierdzenie, że Grecja w przyszłości, być może niedalekiej, ogłosi bankructwo.
Całkowite zadłużenie Grecji wynosi obecnie ponad 320 miliardów euro, co odpowiada około 175% PKB tego kraju.
Niespłacona rata zadłużenia wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości 1,5 miliarda euro oznacza niewypłacalność Grecji w stosunku do tej instytucji.
Ekonomista i europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że ta sytuacja tylko potwierdza, że Grecja od dłuższego czasu jest bankrutem.
Nie dlatego, że nie zapłaciła tej raty, no ale dlatego, że nie jest w stanie obsługiwać olbrzymiego, wynoszącego ponad 700 miliardów euro długu publicznego. I bez rozwiązania tej sprawy, te wszystkie programy pomocowe, krótkookresowe, one nic nie dadzą.
W piątek Grecja odrzuciła ostateczną propozycję porozumienia z międzynarodowymi kredytodawcami, które pozwoliłoby odblokować ostatnią ratę z programu pomocy w wysokości 7 miliardów 200 milionów euro.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych – marketing internetowy. Dwusemestralne studia podyplomowe ruszają od października.
Nauka będzie się odbywać z wykorzystaniem e-learningu, czyli za pośrednictwem komputera osobistego podłączonego do internetu.
Prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dr Maria Laska, mówi, że nowy kierunek przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które pracują w instytucjach handlowych, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą lub pracują w e-biznesie.
Słuchacze, którzy zapiszą się na studia podyplomowe, będą poznawać najnowocześniejsze technologie i trendy, które obecnie zdominowały sieciowe systemy wspomagania i rozwoju sklepów internetowych, hurtowni, zakładów przemysłowych i sfery szeroko pojętych usług. Studia odbywają się systemem zaocznym i oprócz wykładów jest bardzo dużo godzin poświęconych na ćwiczenia praktyczne.
Przypomnijmy, że od października Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej otwiera także studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
W ramach tego kierunku dostępne będą dwie specjalności – dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska oraz dziennikarstwo online i marketing sieciowy.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.